Jesteśmy na wizji, tak. Jesteśmy, słuchajcie, już na wizji. Szczęść Boże, dzień dobry, a właściwie już chyba dobry wieczór. Witajcie serdecznie w naszej serii Sensacje Katechizmu Kościoła Katolickiego. Dzisiaj temat taki, myślę, że bieżący, bo coraz częściej zadajemy sobie pytania dotyczące proroków, proroctw, bo coraz częściej słyszymy o różnego rodzaju, że tak powiem, samozwańczych proroków stąd czy zowąd. Ale o tym sobie wszystkim dziś powiemy. W każdym razie na sam początek pomódlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Królowo pokoju, módl się za nami. Królowo różańca świętego, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Błogosławiony kardynale Stefanie Wyszyński, módl się za nami. Ojcze Dolindo Ruotolo, wstawiaj się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witajcie raz jeszcze, witam Was wszystkich serdecznie. Oczywiście pierwszy był jak zawsze Roberto. Od razu zawołam, dajcie łapki w górę, żeby tutaj, jak to Robert napisał, zasięg się niósł, że tak powiem. Dzięki Mateusz za wsparcie. Bóg zapłać. Kiedy ktoś wyjaśni Pana Piotra Skórzyńskiego na YouTube? Nie znam człowieka, powiem szczerze. Pana Piotra Skórzyńskiego nie znam, nie wiem, kim jest ów człowiek, prawda? Piękny zaczes. Zaczes jest bardzo fajny, prawda? Fajny jest zaczes, tak. I dzisiaj jest napięty czas, ponieważ zapraszam Was już teraz na godzinę 23.00 do Radia Plus, gdzie będę opowiadał o swojej nowej książce poświęconej Ojcu Dolindo Ruotolo. Ta książka już jest w przedsprzedaży dostępna w sklepiku mocwsłabości.pl, a zatem dzisiaj w nocnych światłach, tuż po meczu, można powiedzieć, o godzinie 23.00 widzimy się, a właściwie słyszymy. Zapraszam Was serdecznie. I co tu jeszcze Wam mogę powiedzieć? Jeszcze poczekamy chwilę, aby przybyli ci, którzy przybyć chcą, ponieważ troszkę wcześniej dzisiaj włączyłem, to znaczy no tylko 2 minuty, a może nawet tylko 3 minuty się spóźniłem. A zatem jest to takie spóźnienie, jak na mnie, dość minimalne. Słuchajcie, będę mówił wieczorem o Ojcu Dolindo Ruotolo, będę mówił o tym, o lekcjach Ojca Dolindo Ruotolo dotyczących nadziei. Żyjemy w trudnych czasach, ale nie myślmy o tych czasach, które są teraz jako o trudnych. Nie dajmy sobie wmówić, że teraz czekają nas tylko najgorsze rzeczy, że już nic dobrego się nie zdarzy, że właściwie jesteśmy skazani na jakieś ciąg przykrych, smutnych, katastroficznych wydarzeń. Nie, po prostu myślmy ewangelicznie, tak jak to Chrystus powiedział. Nawet nasze włosy na głowie są policzone. On się wszystkim zajmie, On się o wszystkich zatroszczy. Potrzebna jest z naszej strony wiara, która wyraża się w zaufaniu. Tak więc nie wpadajmy w katastrofizmy, w pesymizmy, w negatywizmy, że tak powiem, i różnego rodzaju inne izmy, które bardziej są teorią i jakąś ideologią niż dobrą nowiną. Zatem dziś o 23.00 w Nocnych Światłach w Radiu Plus będę o tym mówił właśnie w kontekście książki, którą wam tutaj wysyłam wy na czacie, że tak powiem. I cóż mogę rzec jeszcze? Dzisiaj mamy temat taki dość rozległy. To prawda, z każdej strony zawalają nas wizjami apokaliptycznymi, tak. Pamiętajmy, że pierwsi uczniowie, apostołowie, kiedy Chrystus powiedział do nich, wstępując do nieba, że tak powiem, zaraz wraca, to znaczy, że wróci, to oni naprawdę myśleli, że to będzie zaraz i to, że będzie, i że Chrystus przyjdzie ponownie, powróci na ziemię za ich czasów. Pamiętajmy, że pierwsi uczniowie żyli w dużo trudniejszych czasach niż my, ponieważ żyli pod okupacją rzymską, pod okupacją pogańską. Za czasów Nerona przecież te prześladowania chrześcijan przybrały okrutną i najbardziej intensywną skalę. W związku z tym naprawdę to bardziej pierwsi uczniowie, pierwszy Kościół, pierwsi chrześcijanie, pierwsi apostołowie, czyli pierwsi uczniowie Chrystusa, mieli więcej powodów do tego, żeby wyczekiwać powtórnego przyjścia Chrystusa niż my dzisiaj. Mówię o tym wszystkim dlatego, ponieważ za chwilę o tym wszystko nam wyjaśni katechizm. Mój spowiednik od razu odradził tę wizję w internetach. Proszę bardzo, bardzo mądry spowiednik, proszę pozdrowić spowiednika, jeżeli jest to możliwe. Myślę, że nie ma co tam w czasie spowiedzi spowiednika pozdrawiać, ale tak no. W każdym razie, zobaczcie, tutaj pani Ewelina napisała to, czego powinniśmy się wszyscy trzymać. Spowiednik od razu. To są bardzo te wizje w internetach. Nie dosyć, że odradzał, to jeszcze od razu. Tak się zachowuje lekarz, który widzi, jak pacjent zaczyna karmić się lekami, które tak naprawdę mu szkodzą. Unikajmy wszelkiego rodzaju wizji. Dziś ktoś mnie spytał jakiegoś proroka Łukasza, co myślę o proroku Łukaszu. Pierwszy raz słyszę jakiegoś chopa, jakiegoś Łukasza. Nie wiem, kim jest Łukasz, czy ten, czy inny. Nie ma takiego proroka jak prorok Łukasz. Nie ma takiego chłopa. Znaczy jest taki chłop, ale nie ma takiego proroka. Słuchajcie, będziemy dzisiaj skakać po katechizmie z tego powodu, że dużo pytań dotyczących proroków, fałszywych proroków od was otrzymuję, żeby to wszystko po prostu zebrać i żeby naprawdę dać naszemu sercu takie pozytywne, źle powiedziałem, ewangeliczne pożywienie, pełne dobrej nowiny, to chcę, żebyśmy po prostu, tak jak tydzień temu opracowaliśmy sobie temat dotyczący posłuszeństwa, to dzisiaj zajęli się właśnie tematem dotyczącym proroctw. I najpierw trzeba wyjaśnić, czym w ogóle jest proroctwo. To prorok Łukasz, youtuber. Ja tam kiedyś sprawdzałem tego proroka Łukasza na Instagramie, no to widziałem, że on jest miłośnikiem samochodów, jest to raczej miłośnik samochodów niż prorok, ale nie mi go oceniać, może, no. No, dobra. Numer 156, katechizm Kościoła katolickiego. Dzisiaj no, chcę to sprawnie zrobić, bo jest mecz, to jest pierwsza sprawa. A poza tym no, muszę się też do wieczornej audycji w Radiu Plus na godzinę 23 przygotować. Posłuchajmy. Katechizm Kościoła katolickiego. Szczęść Boże, kochani, jak wam Bóg zapłać, panie Rafale, za wsparcie. Katechizm mówi o proroctwie w kontekście wiary i rozumu. Dlaczego akurat w takim kontekście? Posłuchajcie. Racją wiary nie jest fakt, że prawdy objawione okazują się prawdziwe i zrozumiałe w świetle naszego rozumu naturalnego. Wierzymy, uwaga, z powodu jakiego? Z powodu autorytetu samego objawiającego się Boga, który nie może ani sam się mylić, ani nas mylić. To jest główne przesłanie. Cokolwiek czytamy w Piśmie Świętym jest prawdą, cokolwiek czytamy w Ewangelii jest prawdą, bo Bóg nie może ani się mylić, ani nas pomylić. To znaczy nie może nas, że tak powiem, w błąd wprowadzić. Nie może nas pomylić w ogóle. Nie może nas w błąd wprowadzić. Bóg nigdy się nie myli. Nie, no, Naku jest administratorem, tak więc chyba, że się odłączyła i nie chciała być. Naku ustanowiłem kiedyś administratorem i nadal jest, tak więc no. A Naku jest bez administratora? No to może się odłączyła. Słuchajcie, to jest, dalej czytajmy. Znowu jest o posłuszeństwie, no przepraszam, ale ja naprawdę nie sprawdzałem tych dzisiejszych punktów, o których będziemy rozmawiać. Aby jednak posłuszeństwo naszej wiary było zgodne z rozumem, Bóg zechciał, aby z wewnętrznymi pomocami Ducha Świętego były połączone także argumenty zewnętrzne Jego objawienia. Tak więc cuda Chrystusa i świętych, proroctwa, rozwój i świętość Kościoła, jego płodność i trwałość są pewnymi znakami objawienia dostosowanymi do umysłowości wszystkich, są racjami wiarygodności, które pokazują, że przyzwolenie wiary żadną miarą nie jest ślepym dążeniem ducha. Mówiąc krótko, proroctwa pochodzące od Boga zawsze kierują nas do Kościoła. Prawdziwy prorok, to jest takie pierwsze kryterium, żeby konkretnie już operować pewnymi hasłami i pewnymi faktami. Pierwsze kryterium, jak odróżnić fałszywego proroka od prawdziwego. Fałszywy prorok zawsze będzie mówił o sobie, będzie wskazywał na siebie, mówiąc, jak ważna jest jego misja, jak wyjątkowa jest jego misja, jak bardzo jest wybrany. Oczywiście prorok Izajasz, Jeremiasz również słyszeli słowa od Boga, że jesteś wybrany, jesteś powołany, ale to oni słyszeli te słowa o sobie od Boga, a nie wskazywali na siebie jako na kogoś wyjątkowego. Zawsze prorok jest, że tak powiem, prorokiem. Co ma prorok? Kim jest prorok? Prorok jest tym, który, no właśnie, coś prorokuje, czyli przekazuje jakąś treść, jakąś nowinę, jakąś wiadomość. A skoro coś przekazuje, to nie on jest w centrum, ale ta wiadomość, albo inaczej, to o kim mówi. Mówiąc krótko, prawdziwy prorok zawsze jest przynajmniej na drugim planie, zawsze wskazuje na Boga jako na tego najważniejszego. Jeżeli ktoś mówi o sobie, że jest prorokiem i dalej dodaje, słuchajcie mnie, mam dla was wyjątkowe, że tak powiem, nowiny, kto mnie nie posłucha, ten będzie taki czy owaki, to jest duże prawdopodobieństwo, że jest to fałszerz, że jest to po prostu kłamca, mówiąc krótko. Jest nadal, dobra, na kół jest nadal, dobra. Dalej, od razu, słuchajcie, 585 punkt. 585 punkt. Przed swoją męką Jezus zapowiedział jednak zburzenie tej wspaniałej budowli, z której nie pozostanie kamień na kamieniu, czyli owej świątyni. Zapowiedział w ten sposób znak czasów ostatecznych, które zostaną zapoczątkowane wraz z jego paschą. Proroctwo to mogło być jednak przedstawione w sposób zniekształcony przez, uwaga, fałszywych świadków w czasie jego przesłuchania u najwyższego kapłana i powróciło do niego jako zniewaga, gdyż został przybity do krzyża. Mówiąc krótko, fałszywi prorocy zawsze będą przeinaczać słowa Pisma Świętego. Zawsze będą, znaczy nigdy nie będą traktowali Pisma Świętego całościowo. Być może dlatego, że nie mają takiej wiedzy albo no, sposób nieświadomy. Fałszywy prorok zawsze będzie będzie przeciwstawiał jeden fragment Pisma Świętego drugiemu. Nie będzie patrzył na Biblię w całości, nie będzie w ogóle całościowo Biblii rozumiał. Co więcej, będzie interpretował te wersety Pisma Świętego, które są zapisane na przykład w gatunku czy też w rodzaju luterackim jako poemat, czy jako psalm, jako przypowieść, jako jakieś powiedzenie mądrościowe, będzie definiował je wprost. Czyli po prostu nie wykaże się zrozumiałością nie tylko treści Pisma Świętego, ale także formy, w jakiej Pismo Święte zostało zapisane, bo pamiętajmy, i o tym już się mówi przecież w szkole podstawowej na katechezie, że Bóg przekazał wszystkie treści, które znajdują się w Piśmie Świętym i treść pochodzi od Boga, natomiast forma pochodzi od człowieka, czyli Słowo Boże zostało zapisane w konkretnych gatunkach i rodzajach literackich, żeby było dla nas zrozumiałe, bo my po prostu żyjemy w takim świecie słowa pisanego, który suponuje, czyli po prostu zakłada gatunki i rodzaje literackie. O czym jest twoja nowa książka? To są, słuchajcie, moja nowa książka, mówiąc krótko, jest o ufności i o nadziei, o której mówi ojciec Dolindo Ruotolo. Ja tam na przykład nazywam ojca Dolindo Ruotolo współczesnym Mojżeszem. Oczywiście wyjaśniam to, żeby było to dobrze zrozumiałe, ale to o tym dzisiaj o 23.00 zapraszam do Radia Plus. Czytamy dalej, co to znaczy, czym jest proroctwo, jakie są proroctwa, co o proroctwach mówi katechizm Kościoła katolickiego, numer 601 katechizmu. Już tutaj sobie otwieram. 601. Ten Boży zamysł zbawienia przez wydanie na śmierć sługi sprawiedliwego został wcześniej zapowiedziany w Piśmie Świętym jako tajemnica powszechnego odkupienia, to znaczy wykupu, który wyzwala ludzi z niewoli grzechu. Święty Paweł przekazuje w wyznawaniu wiary, o którym mówi, że je przejął, iż Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy. Odkupieńcza śmierć Jezusa wypełnia w szczególności proroctwo o cierpiącym słudze. Sam Jezus przedstawił sens swego życia i śmierci w świetle cierpiącego sługi. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus w taki właśnie sposób wyłożył pisma uczniom z Emaus, a następnie samym apostołom. Mówiąc krótko, prorok nigdy nie będzie się buntował przeciwko cierpieniu, ponieważ dokładnie i doskonale rozumie misję, jaką realizował Chrystus na ziemi, która była wpisana w cierpienie. Skoro prorok ma głosić Chrystusa, to również i on, podobnie jak Chrystus, niezrozumiały i skazany na śmierć, będzie cierpiał. Prorok podda się wszystkiemu temu, co będzie związane z posłuszeństwem, co będzie mogło, że tak powiem, udowodnić jego pokorę. Nie dlatego, że będzie chciał swoją pokorę udowodnić, tylko dlatego, że będzie człowiekiem pokornym. Fałszywy prorok zawsze będzie się buntował, zawsze będzie wykazywał się taką, można powiedzieć, bezczelnością, wybierając sobie tych czy innych biskupów, czy tych czy inny, tę czy inną część nauki Kościoła katolickiego. Dzisiaj jest sporo kanałów na YouTubie, ja już nawet przestałem to wszystko oglądać, które po prostu bardzo instrumentalnie traktują naukę Kościoła katolickiego, prowadzone przez ludzi, którzy nie mają pojęcia o teologii, no i którzy po prostu po swojemu interpretują Słowo Boże, ale także naukę Kościoła katolickiego. Tak jak tam napisała Ewelina, cytując swojego spowiednika, każdy spowiednik będzie od razu odradzał słuchanie tych różnego rodzaju wizji, które są zamieszczane w internecie. Bardzo dziękuję Pani Katarzyno za wsparcie. Bóg zapłać za wszystkie, słuchajcie, dobre słowa. Pozdrawiam z Meksyku, proszę bardzo. I tam jeszcze wcześniej były pozdrowienia z Niemiec, ale jeszcze widziałem, że były pozdrowienia z Włoch. Ja już tutaj dzisiaj nie chcę tak, słuchajcie, wymieniać tych wszystkich miast i miejscowości i miejsc świata, że tak powiem, z których przybywacie. Jest Pani Basia z nami również. Co tam jeszcze? Dalej czytamy. No to tam jeszcze. No dalej. Numer 711. Numer 711. Oto ja dokonuję rzeczy nowej. Cytat za prorokiem Izajaszem. Zarysowują się dwie linie profetyczne, czyli prorocze. Jedna kieruje do oczekiwania Mesjasza, druga do głoszenia nowego ducha, a zbiegają się one w niewielkiej reszcie w ludzie ubogich, który w nadziei oczekuje pociechy Izraela i wyzwolenia Jerozolimy. I teraz jest fragment z... Aha, to już jest nawet nie zaznaczone, czy jest... Dalej katechizm. Widzieliśmy wyżej, jak Jezus wypełnił proroctwa, które odnosiły się do Jego osoby. Tutaj ograniczamy się jedynie do tych proroctw. Dobra, to już tak jest sprostowanie tego, co przed chwilą sobie usłyszeliśmy. A mianowicie zawsze prorok, bo tu też o tym jest mowa, prawdziwy prorok będzie głosił Słowo Boże, zarówno ze Starego, jak i z Nowego Testamentu. Nie będzie nigdy przeciwstawiał Starego Testamentu Nowemu i nie będzie nigdy odcinał Nowego Testamentu od Starego. To są takie jakby metodologiczne założenia, ale bardzo ważne. Dla kogoś, kto po prostu no jakby nie ma takiego większego pojęcia teologii, to będzie właśnie takie będzie takie proste błędy robił i po tym można również fałszywych proroków poznać. Jak się zachowywać, kiedy słyszymy jakieś wizje, jakieś proroctwa, jakieś zapowiedzi, które nam, no, gdzieś nam serce podpowiada, żeby być uważnym, żeby uważać. Najlepiej sprawdzić to wszystko, to znaczy te słowa z katechizmem Kościoła katolickiego, jest w katechizmie indeks tematyczny i po prostu otworzyć katechizm i porównać. Jeżeli ktoś będzie mówił, że katechizm mówi jedno, ale ja uważam swoje, to znaczy, że po prostu jest fałszywym prorokiem i to tyle, nie? Czy zajmowanie się giełdą na przykład typu Forex jest grzechem? Mam tutaj ogromne wątpliwości. Powiem szczerze, że trzeba by spowiednika spytać, bo ja nawet nie wiem, jeżeli to jest związane z jakąś manipulacją i oszustwem, no to na pewno jest to grzechem. Pozdrowienia z Norwegii, dziękuję bardzo. Pani Joanna Bątkiewicz-Brożek, no myślę, że wakacje w końcu uda nam się porozmawiać na kanale. Christine Watkins akurat polecam bardzo, bo to jest publikacja pani Christine Watkins. Polecam. Marta, zajmowałam się tym przez 7 lat. Pozdrawiam Pomarańczyka i wszystkich. Pomarańczyka, okej. Okay. Dobra, dziękuję bardzo. 1964 numer. Stare prawo jest przygotowaniem do Ewangelii. Teraz będzie mowa o tym, w jaki sposób Stary Testament jest związany z Nowym. Prawo jest proroctwem i wychowawcą rzeczywistości, które miały przyjść. Jest proroctwem i zapowiedzią dzieła wyzwolenia z grzechu, które wypełni się wraz z Chrystusem, dostarcza Nowemu Testamentowi obrazów typów i symboli do wyrażania życia według ducha. Mówiąc krótko, Stary Testament przygotowuje do tego wszystkiego, co się pojawiło w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie są pewne symbole, pewne opisy, pewne metafory, które stają się faktem, rzeczywistością w Nowym Testamencie. Na przykład prorok Izajasz zapowiada w różnego rodzaju metaforach, kim będzie Mesjasz, jak będzie cierpiał, i rzeczywiście to się wszystko staje faktem właśnie w osobie i dziele Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie. Uzupełnieniem prawa są wreszcie pouczenia ksiąg mądrościowych i prorockich, które ukierunkowują je na nowe przymierze i Królestwo Niebieskie. I tutaj jest fragment z listu do Rzymian, ale to już tutaj to sobie możemy akurat pominąć, bo widzę, że niczego nowego nie wniesie, tylko będzie raczej opisem tego, o czym sobie przed chwilą mówiliśmy. I numer 2004, jeżeli chodzi o to, czym są proroctwa, jak je rozumieć. Jeżeli słuchacie jakiegoś proroctwa i rodzi się w was niepokój, to może być na przykład tak, że żyjemy w grzechu ciężkim i, no i rodzi się w nas niepokój, bo to proroctwo wzywa nas do nawrócenia. I jeżeli to proroctwo wzywa nas do nawrócenia, to rzeczywiście może się pojawić niepokój, nie dlatego, jako że jest to znak, że słowa, które słyszymy, są potwierdzeniem, że to proroctwo jest fałszywe, ale dlatego, że te słowa wzywają nas do nawrócenia. Natomiast jeżeli w naszym sercu, kiedy słuchamy jakiegoś proroctwa, w cudzysłowie, rodzi się niepokój, ale nie ma w tych słowach wezwania do nawrócenia, tylko jest budowanie jakiegoś takiego napięcia katastroficzno-apokaliptycznego, to znaczy, że po prostu, nie powiem, że to jest fałszywe proroctwo, ale niepotrzebne z prostego powodu. Chrystus już wszystko zwyciężył, to znaczy Chrystus mówił wszystko, czyli grzech i śmierć. Nasza świętość decyduje się w naszej codzienności, w naszej zwykłości. Mówi o tym Pismo Święte, opowiada o tym całe życie Jezusa Chrystusa, który 30 lat spędził w ukryciu. Ja to niedawno dopiero zrozumiałem i jak wierzę, Maria mi dała takie zrozumienie tego, o co chodzi. Właśnie dzięki tej książce Tajemnica Ukrytej Miriam. Jezus, jak to się robi? Prawo, ale halo. Chrystus 30 lat z 33 spędza w ukryciu i tylko 3 lata publicznie ewangelizuje, naucza. Co to dla nas oznacza? Że 90% naszej świętości będzie się realizowało w ukryciu, w zwykłości, bez jakichś wizji, bez przeżyć mistycznych, bez duchowych uniesień. Dlaczego? Ponieważ Pan Bóg bardzo, bardzo, bardzo szanuje naszą wolność i nie będzie się nam narzucał swoim tym, żebyśmy go oglądali w wizjach, czy nie będzie się nam narzucał różnego rodzaju spektakularnymi, nadprzyrodzonymi wizjami, które po pierwsze nie przekonają nas do wiary, ponieważ wiara nie jest przekonaniem, ale jest zawierzeniem i zaufaniem. Co tu jeszcze? Aha, dobra, tutaj jest ten temat. Numer 2004, tak. Wśród łask szczególnych należy wymienić łaski stanu, które towarzyszą wykonywaniu odpowiedzialnych zadań życia chrześcijańskiego i posług wewnątrz Kościoła. O, właśnie o tym sobie zaczęliśmy mówić. I teraz fragment z listu do Rzymian. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary, bądź dar proroctwa, do stosowania zgodne z wiarą.